Komunizm albo śmierć. Moi drodzy, jak część z Was pewnie wie, nagrałem podcast wspólnie z Radiem Naukowym. To jest ta niespodzianka, którą zapowiadałem w ostatnim odcinku. Fajny jest chyba dość do posłuchania ten podcast, długi bardzo. Jeżeli ktoś z Was jest zainteresowany, to dam link w opisie dzisiejszego podcastu, tak żebyście mogli sobie posłuchać. On jest dostępny i na Spotify'u, i na YouTubie, no bo Radio Naukowe to jest naprawdę poważna, poważna instytucja. Komunizm albo śmierć. Skąd tytuł dzisiejszego odcinka? On jest właściwie trochę żartobliwy, bo zacząłem czytać komentarze. Na niektóre z nich nawet odpowiadałem. No i tak czytając te komentarze, przypomniało mi się takie powiedzenie, które, no nie pamiętam już komu się powinno je przypisać. Człowiek ten powiedział kiedyś, słuchało mnie wielu, zrozumiał jeden i w dodatku źle. I rzeczywiście skala nieporozumień, tego jak momentami opacznie byłem zrozumiany, no ta skala mnie rzeczywiście zadziwiła. W gruncie rzeczy jednym z takich w miarę częstych komentarzy był właśnie zarzut o jakiś mój domniemany komunizm, socjalistyczny profesor i tak dalej. Ubawiło mnie to trochę, bo kiedy komunizm się kończył, to ja tak tam 18 lat mniej więcej miałem. Myślę, że tak bardzo mnie nie skrzywił. Jest mi generalnie raczej obcy, ale to jest ciekawe, jak bardzo niektóre komentarze są mocno przesunięte w prawo, że każde takie bardziej równościowe stwierdzenie jest od razu oceniane jako komunistyczna propaganda. Tak, pies się przemieszcza znowu po pokoju, więc jeśli słyszycie jakieś pazurki po panelach, to jest właśnie to. Smucą i bawią niektóre te komentarze, bo można wyłapać na przykład takich, którzy nie znają się tak za bardzo, ale chcą trochę przyatakować, no to przyatakowali, ale tak nie bardzo potrafili, to jeszcze tak na szybko luknie sobie taki tam w Wikipedii i próbuje tam szachować jakimś cytatem, którego do końca nie zrozumiał. To jest zabawne. Ludzie mają możliwość nauczenia się czegoś, złapania jakiejś refleksji, a starają się za wszelką cenę pokazać, że są zdecydowanie mądrzejsi. Na pewno wielu słuchaczy Radia Naukowego jest dużo mądrzejsza ode mnie, ale no nie wszyscy i nie wszyscy akurat chyba w ekonomii. No ale no dobra, tak to jest. Zastanawia też, jak bardzo ludzie lubią widzieć życie prostym i mało złożonym. Jak prosto widzą kwestię tego, na przykład, kto jest bogaty, czy też jak człowiek staje się bogaty. I tu jest ciągle ten taki motyw, że tak, ktoś jest bogaty, bo się dorabia własną ciężką pracą, a nie tak jak ci, co są biedni, bo się im nie chce pracować. No mój Boże, jak ja bym chciał, żeby świat był taki prosty, że komu się chce pracować, to jest bogaty, a komu się nie chce pracować, to jest biedny. I bogactwo to jest nagroda za taką pracowitość, za upór, a bieda to jest kara za lenistwo. Ale tak nie jest, słuchajcie. Tak nie jest. Znaczy ci, którzy tak piszą, oni są bardzo często po prostu dość bogaci, dobrze zarabiają. I naturalnie widzą siebie samych w roli ojca własnego sukcesu. Ktoś mówi, jestem bogaty, zawdzięczam to sobie. To dzięki mnie samemu. No bo jak wiemy, sukces ma wielu ojców. Do sukcesu wszyscy się chętnie podłączają, to tylko porażka jest zawsze sierotą. Jak ktoś komuś nie idzie w życiu, jak ktoś nie jest bogaty, jest biedny, to będzie mówił to przez innych, nie przeze mnie. No plus do tego dochodzi oczywiście dziedziczenie, tak bogactwa jak ubóstwa. I to dziedziczenie statusu majątkowego jest faktem. Nie jest jakąś tam lewicową mrzonką. Jak coś jest faktem, to nie jest ani prawicowe, lewicowe, tylko po prostu jest. prawicowy może być, albo lewicowy sposób zrobienia czegoś. Na przykład możemy podzielić dochód ten wypracowany w gospodarce, prawda? Równiej czy mniej równo, no to może być jakoś tam bardziej prawicowe czy lewicowe podejście do takich rzeczy. A dziedziczenie bogactwa jest faktem. Jak ktoś pochodzi z bogatej rodziny, to łatwiej jest mu być bogatym w życiu dorosłym. Jak ktoś pochodzi z biednej rodziny, to jest mu trudno zostać bogatym. Oczywiście my znamy przypadki osób, które wyszły z niesamowitej nędzy i zostały bardzo ogromnie bogatymi osobami, ale pamiętajmy, że to są raczej wyjątki, a nie reguła. Zmiany, zmiany, zmiany. W całym tym podcaście delikatnie próbuję zasugerować, że zmiany trudne, bolesne, niełatwe, niełatwe do zaakceptowania, one są tak naprawdę konieczne, bo nieprawdą jest twierdzenie, że teraz jest tak, jak zawsze było. Zawsze było tak, jak jest teraz, więc czemu panikujemy? No nigdy nie było tak, jak teraz. Zresztą nie będę was tutaj zanudzał. Posłuchajcie sobie w radiu naukowym tego podcastu. Ostrzegam, jest długi. A tu odcinki są krótkie, więc powoli zmierzamy ku końcowi. Zareklamowane radio naukowe, które zresztą we współpracy z Politechniką Gdańską ten podcast nagrało. A tutaj jeszcze dwie sprawy. Pierwsza, krótka, bardzo się nam obniżyła inflacja w Polsce. I tu śpieszę wyjaśnić, co to znaczy, żeby mnie zaraz nie zjedzono w komentarzach, że ceny się przecież nijak nie obniżają w Polsce. Nie, nie obniżają się nam. Nam się w Polsce mocno obniżyła inflacja, czyli szybkość, z jaką ceny rosną. Obecnie ceny rosną naprawdę dosyć wolno, ale rosną. No tych wszystkich, którzy się już ucieszyli, chcę zmartwić. Inflacja będzie wyższa, ona wróci w wyższe tam poziomy, no bo już za chwilę będzie słabszy efekt bazy, plus w dodatku wchodzi nam VAT na żywność, no i on na pewno podniesie ceny. O ile to się zobaczy, to zależy troszeczkę od presji konkurencyjnej, ale na pewno podniesie. Natomiast druga sprawa, taka duża w sensie właściwie globalna, no to oczywiście atak Iranu na Izrael. Po raz pierwszy. Oni sobie tam nawzajem dokuczali i Iran Izraelowi i Izrael Iranowi, ale to było zawsze tak cudzymi rękami na cudzym terytorium. To się zmieniło, bo najpierw Izrael sprzątnął trzech chyba takich ważnych oficerów wojska irańskiego na terytorium placówki dyplomatycznej Iranu, no więc właściwie w myśl prawa na terytorium Iranu. Na to Iran zapowiedział odpowiedź, no i faktycznie odpowiedział. Za tych tam trzech oficerów, poprawcie mnie, jeśli źle pamiętam liczbę ich, a najważniejszych chyba było trzech, no wysłano na Izrael ponad 300 łącznie dronów, rakiet i pocisków manewrujących. No i to jest ciekawe, bo z tych ponad 300, bodajże 320, właściwie 99% zestrzelono, a to, czego nie zestrzelono, to właściwie chyba w nic nie trafiło. Tam zdaje się, spadły pociski nieopodal izraelskiej bazy lotniczej, ale nieopodal. Jak to rozumieć? Ja nie znam się specjalnie ani na polityce, ani na historii. Te relacje między Iranem a Izraelem nie są jakąś moją specjalnością, natomiast rzeczywiście warto chyba spojrzeć na to, co się dzieje z perspektywy właśnie teorii gier używanej przecież także i w ekonomii. No bo jeżeli wysyła się ponad 300 różnych środków militarnych, drony, rakiety, pociski manewrujące i praktycznie wszystkie zostają zestrzelone, to powstaje pytanie, no to co to był za atak? Jak bardzo daremny, jak bardzo niecelowy? Czy to jest jakaś wielka fuszerka ze strony Iranu? Czy to jest super sprawność systemów obrony przeciwlotniczej? Czy może jest to celowa gra? No bo Iran jakoś musiał odpowiedzieć na atak Izraela, ale może chciał odpowiedzieć w sposób, który nie prowadzi do dalszej eskalacji. Czyli można powiedzieć, jak oni nam zabili trzech, to myśmy im, zobaczcie, ponad 300 różnych tam rakiet i innych takich, żeśmy na nich wystrzelili. Tak żeśmy im odpowiedzieli, prawda? A z drugiej strony Izrael może sobie mówić, no dobra, ale to tak na dobrą sprawę, słuchajcie, no tak no zaatakowali nas, no ale zobaczcie, wszystko żeśmy zestrzelili. Tutaj też pewnym wątkiem jest to, że prawdopodobnie Amerykanie wiedzieli, kiedy nastąpi atak. To umożliwiło zestrzelenie części tych pocisków jeszcze sporo, sporo wcześniej. Wiemy, że tam w powietrzu operowały brytyjskie myśliwce, amerykańskie myśliwce, zdaje się trochę też jordańskich myśliwców. Także tutaj ta obrona Izraela była taka trochę międzynarodowa. No to może sugerować, że Izrael nie będzie już eskalował dalej, weźmie ten atak na klatę. Oczywiście coś tam, jakaś odpowiedź będzie, ale to raczej będzie deeskalacja, czyli ta odpowiedź Izraela, no to nie będzie wystrzelenie rakiet na Iran. Miejmy przynajmniej taką nadzieję. Miejmy taką nadzieję, bo jeżeli urośnie temperatura na Bliskim Wschodzie, to już będzie zupełnie źle dla Ukrainy, bo do Ukrainy wówczas nikt nie będzie miał głowy. Jeżeli na Bliskim Wschodzie rozszaleje się wymiana ciosów, to Stany w pierwszej kolejności jednak chyba będą, nie chyba, na pewno będą wspierać Izrael, a dla Ukrainy tego wsparcia może zabraknąć. Zresztą już od dłuższego czasu pomoc dla Ukrainy no, buksuje w amerykańskich instytucjach ustawodawczych. Nie mogą się Ukraińcy doczekać tej amerykańskiej pomocy. No, miało być około 60 miliardów dolarów. To byłoby duże wsparcie. Niemądrze grają Amerykanie, no, ale to jest taki przykład właśnie wewnętrznego konfliktu, który ma bardzo negatywne skutki. To jest niemądre, bo zarówno Rosja, jak i Iran, jak i Chiny, oni wszyscy w sposób pośredni, bo nie bezpośredni przecież, pośredni mogą zagrozić Stanom Zjednoczonym. Rosja, jeśli będzie chciała i będzie w stanie zaanektować Ukrainę, Iran, który może rozpalić Bliski Wschód, a Chiny mogą sięgnąć po Tajwan. I właściwie w tych wszystkich trzech przypadkach świat patrzy na Stany z oczekiwaniami, że oni się włączą, że oni pomogą, że wesprą Izrael przeciwko Iranowi, że obronią Tajwan przed Chinami, to jest największym wyzwaniem, no i że będą wspierać Ukrainę przeciwko Rosji. Niemądra jest ten brak pomocy, bo wydaje się, że tak naprawdę pokonanie Rosji ukraińskimi rękami jest relatywnie najłatwiejszym zadaniem, jakie Stany przed sobą miały. Pokonanie Iranu jest zdecydowanie trudniejsze. Chiny i Tajwan, ten potencjalny konflikt, to jest w ogóle ogromna sprawa. Tak? To byłby ogromny konflikt i tu Stany by się musiały zaangażować bezpośrednio. Wojnę na Ukrainie nie, tylko pośrednio dostarczając, tylko albo aż dostarczając broń, amunicję, dane wywiadowcze i tak dalej. No a jeżeli te trzy siły się w pewien sposób zjednoczą, jeżeli te konflikty się skomasują, Rosja, Iran, Chiny, no to wiecie, nec Herkules kontra Plures, czyli i Herkules no, nie da rady, jak jest za wielu przeciwników. Trzeba było mocno wspomagać Ukrainę, żeby odepchnęła Rosję, zwłaszcza jeszcze wtedy, zanim się umocniła na zdobytych terytoriach, no ale z drugiej strony, kto by się spodziewał te kilka lat temu, że Rosja jednak sięgnie głębiej niż tylko po Krym na przykład. No zresztą to są takie koszty dywidendy pokoju. Myśmy też z niej korzystali i teraz też będziemy za to płacić. No o tej dywidendzie pokoju i O płaceniu mógłby też być fajny odcinek i jeszcze o tak zwanym preperyzmie. Troszeczkę mnie zainspirował jeden ze słuchaczy Radia Naukowego. Preperyzm. Chcecie odcinek o preperyzmie? Jeżeli chcecie, to dajcie znać w komentarzach. A na dziś to już wszystko. Do usłyszenia.